Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym kanale, bo tak naprawdę to jest wasz kanał, nasz wspólny kanał. W odcinku, który poświęcimy sobie na przeanalizowanie tego, co oznaczają według Pisma Świętego i nauki Kościoła katolickiego czasy ostateczne. To nie będą moje dywagacje, moje analizy, moja odpowiedź na pytanie, co ty sądzisz o czasach ostatecznych? Nie, będę korzystał z Pisma Świętego i będę korzystał z słownika symboliki biblijnej, o którym wam kiedyś wspominałem, opracowanego przez m.in. polskich biblistów. Ten słownik ma imprimatur kurii warszawskiej, w związku z tym jest zgodny z nauczaniem Kościoła katolickiego. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, wyjątkowy, bo przez was oglądany. Na początku musimy zaznaczyć jedną bardzo ważną, fundamentalną kwestię. Czasy ostateczne to czas zaplanowany przez Boga i czas, nad którym Bóg ma pełną kontrolę. W związku z tym wszystko, co dzieje się w czasach ostatecznych, a zatem od momentu przyjścia Chrystusa, tego pierwszego przyjścia, do ostatecznego Jego przyjścia jako sędziego na końcu czasów, dzieje się w ramach Bożej opatrzności. I teraz nauka Kościoła katolickiego, mówiąc o czasach ostatecznych, słownik symboliki biblijnej, odnosi się oczywiście do Słowa Bożego, odnosi się do fragmentów, w których Chrystus mówi o czasach ostatecznych. Jeśli chcecie, możecie sobie te fragmenty przeczytać w całości. Chrystus o czasach ostatecznych mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24 i 25, Ewangelia według świętego Marka, rozdział 13 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21. Chrystus bardzo konkretnie w tych trzech Ewangeliach, w tych kilku rozdziałach opisuje to, co się będzie działo w czasach ostatecznych, przedstawia pewną chronologię, a mianowicie na początku wystąpi fałszywy Mesjasz i nadejdzie okres wojen, trzęsień ziemi i głodu, które mają stanowić zaledwie początek łańcucha zdarzeń. I tutaj możemy zacytować Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 24, wersy od 5 do 8. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Wielu fałszywych proroków przyjdzie. Tych fałszywych proroków będzie wielu. I wielu zostanie wprowadzonych w błąd. Bycie, że tak powiem, wielu jest większe niż bycie niewielu. To znaczy, no, do czego zmierzam? Kościół być może, a tak wynika z tychże słów, pozostanie w mniejszości, ponieważ wielu zostanie zwiedzionych przez fałszywych proroków. A zatem to, o czym mówił kardynał Ratzinger w roku 1968, rzeczywiście się spełni. Wówczas to kardynał Józef Ratzinger mówił o tym, że Kościół wróci do pierwotnych małych wspólnot zgromadzonych i skoncentrowanych na Słowie Bożym i sakramentach świętych. I dalej Chrystus mówi: będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie trwóżcie się tym. Od razu Chrystus w tej takiej pesymistycznej wizji dodaje wezwanie do nadziei: nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpi głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. I co ciekawe, tutaj w przypisie w Biblii Jerozolimskiej odnośnie do owego czasu boleści mamy taki komentarz. Judaizm odnosił obraz boleści do czasów wielkiego ucisku, jaki miał poprzedzać nadejście Królestwa Mesjańskiego. A zatem, jak to mówi słownik symboliki biblijnej, będzie pewna chronologia, kiedy zacznie się czas ostateczny, że tak powiem, wypełniać, chronologia wydarzeń. Wówczas nastanie czas prześladowań chrześcijan oraz pojawienie się fałszywych proroków, którzy zwiodą wielu oraz powszechnego zwiastowania Ewangelii i wtedy nadejdzie koniec. A zatem jakby działaniu demona, wzmożonemu działaniu demona w czasach ostatecznych będzie towarzyszyło wzmożona ewangelizacja, ponieważ będzie powszechne zwiastowanie Ewangelii. Współczesne czasy to czasy Ducha Świętego i czasy Maryi. A Maria jest tą, która uczy nas przyjmować dary Ducha Świętego, ponieważ jest mistrzynią życia duchowego i jednocześnie tą, która jakby najpełniej ze wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi, ogarnęła i przyjęła Ducha Świętego. O tym mówi Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wersy od 9 do 14. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. Z jakiego powodu? Z powodu waszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszej wiary w Jezusa Chrystusa. A wówczas wielu się zachwieje w wierze. A zatem można powiedzieć, że będą masowe odstępstwa od wiary, ponieważ wielu porzuci wiarę, nie wytrzyma owej próby wiary. Będą wzajemnie się wydawać jedni drugich nienawidzić. Powstaną liczni fałszywi prorocy i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kiedy? Wtedy. Co to znaczy wtedy? Trzeba pytać Stwórcy, bo tylko On wie, kiedy owo wtedy się spełni. To znaczy, kiedy nastąpi koniec czasów. A zatem, jak to mówi słownik symboliki biblijnej, wtedy nastanie czas wielkiego ucisku, pojawią się też fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, którzy będą dokonywali znaków i cudów. Zaraz też po ucisku dojdzie do kosmicznego kataklizmu. To słownik symboliki biblijnej mówi, to nie są moje wymysły. I zostanie zakłócone funkcjonowanie natury. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba. To jest odniesienie do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 29. Wówczas na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i Chrystus pośle swoich aniołów, by zgromadzili wybranych całej ziemi. I tu mamy odniesienie do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wersy 30-31. Sięgnijmy do nich. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą się jego wybrani z czterech stron świata, od krańca do krańców nieba. A zatem ostatecznym jakby etapem działalności Kościoła będzie zgromadzenie się tych wszystkich, którzy są rozproszeni, czyli jedność. Ponieważ i Słowo Boże, i sakramenty święte, i modlitwa mają w nas budować jedność z całą Trójcą Świętą przez jedynego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego, a pośredniczką do Jezusa Chrystusa, najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą do Zbawiciela jest Maryja, niepokalanie poczęta. Jak widzicie, owa opowieść o czasach ostatecznych to nie jest mój wymysł. Cytuję wam naukę Kościoła katolickiego i Słowo Boże. Jedyną pozytywną uwagą w owych czasach ostatecznych, kataklizmów, niegodziwości, nienawiści, jest obietnica, że chrześcijanie będą w stanie znieść to wszystko. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oraz pewność, iż pod koniec pojawi się Chrystus w roli wybawcy. O czasach ostatecznych bardzo szczegółowo opowiada Apokalipsa, jakby w dwóch znaczeniach, pewnych wydarzeń, które co jakiś czas w historii ludzkości się powtarzają i w znaczeniu również ostatecznego wydarzenia, którym będzie wypełnienie się czasów ostatecznych. A mianowicie, nawet jeśli uzna się Księgę Apokalipsy za obraz stale powracającego w dziejach świata schematu, nie można zaprzeczyć, że opisuje ona również w sposób symboliczny to, co wydarzy się u kresu dziejów ludzkości. Nie będziemy wchodzili w szczegóły Księgi Apokalipsy, bo to sobie omówimy przy innej okazji. Ale co do samych wizji zapisanych w Księdze Apokalipsy, apokalipsis, czyli objawienie, odkrycie można powiedzieć czegoś, co było zakryte przed nami. Do przyjęcia objawienia Bożego potrzebne są oczy wiary, ponieważ to dzięki nim możemy wejrzeć tam, czego rozum nie jest w stanie przyjąć. Dlatego święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio z roku 1997 mówił: wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy. Wiara i rozum, ponieważ rozum dochodzi do pewnej granicy, którą może przekroczyć tylko wiara, ale wiara domaga się zrozumienia, ponieważ Chrystus jest prawdą i rzeczywiście możemy go przyjąć, poznać za pomocą naszego umysłu, ale w pełne poznanie Jezusa Chrystusa i całej Trójcy Świętej będzie odbywało się przez całą wieczność. To znaczy wieczności nam nie starczy, aby poznać prawdę o wiekuistym Bogu, wiecznym Bogu, niepoznawalnym, chociaż wciąż dającym się poznać. Chrystusa można poznać jako prawdę i przyjąć, ale zajmie to nam całą wieczność i w ten oto sposób będziemy uczestniczyli w komunii miłości, którą jest cała Trójca Święta. Z wizji zapisanych w Księdze Apokalipsy wynika, że czasy ostateczne będzie charakteryzowała, uwaga, duchowa walka pomiędzy dobrem a złem. Tak, nauka Kościoła katolickiego mówi o duchowej walce. I to nie jest tak, że jak jest ciężko i trudne czasy nadchodzą, i czasy pełne beznadziei i ciemności, to teraz mamy przekonywać siebie i innych, że wszystko jest cudownie i wszystko będzie cudownie i nie powinniśmy mówić o żadnych zagrożeniach, mieć dystans do wszystkiego i w ogóle wciąż być uśmiechnięci. Nie, walka wymaga wysiłku. Wysiłek nie zawsze przychodzi z radością. Chrześcijaństwo jest religią bardzo realistyczną. To znaczy w chrześcijaństwie możesz być w pełni sobą, w pełni człowiekiem, na wzór doskonałego człowieka, którym był, jest i będzie Jezus Chrystus. A zatem w chrześcijaństwie również pojawia się czas ostrzeżeń, czas, kiedy nie będzie ci do śmiechu, czas, w którym nie musisz na siłę szukać okazji do radości, chociaż święty Paweł mówi o tym, że wszystkim powinniśmy się radować, bardzo szczegółowo to opowiada i opisuje w liście do Galatów. Natomiast chrześcijanin tutaj na ziemi wciąż będzie toczył walkę duchową. I nie możemy teraz uciekać przed walką duchową w tak zwane życie z dystansem do wszystkiego, z dystansem do siebie, z uśmieszkiem. Nie, czasami po prostu musisz zakasać rękawy i wziąć się za siebie. Co będzie się działo przez łzy? Łzy walki, ale również i później łzy szczęścia. A zatem z wizji zapisanych w Księdze Apokalipsy wynika, że czasy ostateczne będzie charakteryzowała walka duchowa pomiędzy dobrem a złem. W bitwie tej będą uczestniczyły olbrzymie rzesze ludzi i istot nadprzyrodzonych. Nasze życie ziemskie, materialne, przeplata się z życiem nadprzyrodzonym. To znaczy świat widzialny przeplata się ze światem niewidzialnym. Jest rzeczywistość niewidzialna, która ma wpływ na rzeczywistość widzialną. Jednocześnie nasze wybory mają również konsekwencje w rzeczywistości niewidzialnej, to znaczy w konsekwencji życia wiecznego. W Księdze Apokalipsy obecne są także relacje o wojnie toczącej się w niebie, o smoku wydającym wojnę potomkowi niewiasty, kościołowi, o bestii wychodzącej z morza, która walczy ze świętymi, o zgromadzeniu królów ziemi pod Harmagedonem, o armiach ziemi wyruszających przeciwko Chrystusowi, o ostatecznym zgromadzeniu narodów, które wyszły na powierzchnię ziemi i otoczyły obóz świętych i miasto umiłowane. To jest odniesienie do Księgi Apokalipsy, rozdział 20, wersy od 7 do 9. Są to pewne obrazy symboliczne, w których treść teraz nie będziemy wchodzić, natomiast przechodząc dalej, w kontekście tego, co oznaczają czasy ostateczne, sięgnijmy po inne obrazy dotyczące czasów ostatecznych z Nowego Testamentu. I oto, Jezus mówił o nagłym przyjściu Syna Człowieczego w Ewangelii według świętego Marka, rozdział 13, wers 36, i o dniu ostatecznym nadchodzącym znienacka, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wers 34. Apostoł Paweł zaś, że niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wers 3. W Nowym Testamencie w kontekście ostatecznych wydarzeń pojawia się obraz złodzieja, który przychodzi niepostrzeżenie w nocy. A zatem powtórne przyjście Chrystusa będzie niespodziewane, nagłe, jak złodziej w nocy, kompletnie przez nas niespodziewane. Na pewno będziemy powtórnym przyjściem Chrystusa zaskoczeni, jak złodziejem, który włamuje się do nas, do naszego domu w nocy. To już mówiliśmy sobie o tym, dwa filmiki bodajże wstecz, o tak zwanej tajemnicy bezbożności, o której mówi święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan. Owa tajemnica bezbożności i mającego się pojawić niegodziwca. Święty Paweł dość często mówi o niegodziwcu. Święty Jan natomiast dość często mówi o antychryście, co nie oznacza, że święty Paweł o antychryście nie mówi, bo również o nim mówi. Wcześniej święty Paweł mówił o człowieku grzechu, synu zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub tym, co odbiera cześć. Z fragmentów tych, i to jest bardzo ważne stwierdzenie, wyłania się obraz całkowitego upadku moralnego w społeczeństwie, które skupia się wyłącznie na sobie i tworzy całkowicie świecką wspólnotę. Apostoł Jan sięgnął po podobny obraz, ukazując postać antychrysta, który podobnie jak niegodziwiec zwodzi ludzi w sprawach duchowych. A zatem kulminacja czasów ostatecznych wyrażać się będzie w społeczeństwie, które świadomie i dobrowolnie odrzuci Chrystusa, w człowieku, którego święty Paweł charakteryzuje w ten sposób. Człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się i nie tylko, że się sprzeciwia Bogu, ale wynosi się ponad Boga i sam chce przyjmować cześć boską. Czy to dotyczy naszego współczesnego społeczeństwa? Sami sobie na to pytanie odpowiedzcie. Czy dotyczyło również społeczeństw, na przykład Imperium Rzymskiego, czy czasów rewolucji francuskiej, czy czasów stalinizmu i komunizmu? Sami sobie na te pytania odpowiedzcie. Natomiast życie w czasach ostatecznych omówiono w dwóch listach Nowego Testamentu. W pierwszym, to jest pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, nakazuje się wierzącym, by postępowali inaczej niż dyktuje otaczająca ich kultura. A zatem to nie jest tak, że teraz mamy przyjmować do naszego życia wszystko, co jest w kulturze i mamy jakby dostosowywać Kościół do obrazu współczesnej kultury. Nie, święty Paweł mówi wprost, że musimy odrzucić wszystko to, co otaczająca nas kultura chce nam narzucić. Przez Pawła charakteryzowana za pomocą obrazu ciemności i pijaństwa. Tak opisuje święty Paweł ową kulturę, którą trzeba odrzucić, bo sprzeniewierza się ona Chrystusowi i chce z człowieka uczynić nowego Boga, bóstwo, któremu będziemy oddawali cześć, to znaczy samym sobie będziemy cześć oddawać. I drugi list z Nowego Testamentu opisujący czasy ostateczne to jest drugi list świętego Piotra Apostoła, szczególnie rozdział 3, wers 3. W drugim mowa o tym, jak należy żyć w czasach ostatecznych. I tutaj bardzo ważne słowa. Tu pogrążona w upadku kultura szydzi z powrotu Chrystusa, jak czynią to ludzie, którzy będą postępowali według własnych rządów. Jak żyć w czasach ogólnego zamętu i kultury, która odrzuca Chrystusa, która sprzeniewierza się chrześcijaństwu, która jest pełna ciemności i pijaństwa, jak to mówił święty Paweł. Rzućmy okiem na drugi list świętego Piotra, apostoła, rozdział 3. Święty Piotr pisze w ten sposób. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzież jest obietnica jego przyjścia, odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. A zatem pojawią się ludzie, którzy wprost będą wprowadzali chaos do naszych serc, podważając publicznie wiarę w Jezusa Chrystusa, w ogóle wiarygodność Kościoła. Często to Kościół sam swoją wiarygodność będzie podważał przez grzechy, z których się nie wyspowiadał, to znaczy jakby nie rozliczył się również w tym kontekście publicznym, ale tu już nie wchodźmy w te kwestie. Pojawią się ludzie, którzy wprost będą namawiali nas do apostazji, do porzucenia wiary, mówiąc podobnie jak wąż do Ewy, czyż Bóg tak powiedział, albo mówiąc tak jak to cytuje święty Piotr, gdzież jest obietnica jego przyjścia? Gdzież jest twój Bóg? Spotkasz na swojej drodze życiowej ludzi, którzy wprost, szyderczo będą cię pytali, gdzież jest twój Bóg? I na pewno nie będzie chodziło im o to, abyś umocnił swoją wiarę, wręcz przeciwnie. Abyś ową wiarę, o której święty Paweł bardzo często mówi, jest głupstwem dla pogan, zostawił i poszedł za mrzonkami ludzkimi i bożkami, których pełna jest nasza współczesna kultura. A największym bożkiem możesz być ty i ja dla samych siebie. To znaczy, kiedy samych siebie uwielbiamy i z pierwszego miejsca w naszym życiu strącamy Boga, a pamiętajmy, że święty Augustyn powiedział, tam gdzie jest Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu. A zatem dlaczego w twoim życiu jest chaos i wiele rzeczy po Bożemu ci się nie układa? Bo być może nie postawiłeś na pierwszym miejscu w swoich decyzjach Boga. A to oczywiście wymaga pewnego przemodelowania swojej codzienności. Zapowiedzi związane z czasami ostatecznymi pojawiają się również w Starym Testamencie, tyle że tam jest o tyle, tam się pojawia taka trudność, że, cytując słownik symboliki biblijnej, nie zawsze oczywiste jest, czy wizje starotestamentalne przepowiadają koniec świata, czy jedynie koniec jakiegoś imperium lub okresu historycznego. I tu mamy przykład dwóch takich ksiąg, które opowiadają o czasach ostatecznych, o pewnym końcu próbie wiary. Księga Daniela i Księga Sofoniasza. W Księdze Daniela jednym z głównych motywów jest walka imperiów o panowanie, podbijanie, zajmowanie nowych terenów oraz występowanie przeciwko Bogu. Dominują obrazy klęski, Bożego gniewu i zniszczeń spowodowanych przez wojnę. Polegną jednakże od miecza i ognia w więzieniach i przez łupiestwa. To jest cytat z Księgi Daniela, rozdział 11, wers 33. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. Cytat z Księgi Daniela, rozdział 12, wers 1. I dalej. Proroctwo Sofoniasza dotyczy podobnych wydarzeń. W przypominającej nocny koszmar wizji Bóg usuwa wszystko z powierzchni ziemi. I tutaj będzie cytat z Księgi Sofoniasza z pierwszego rozdziału z wersu 7 i 15. Rzeź, którą Bóg zgotował, została przedstawiona jako wielka ofiara, podczas której Pan poświęcił swoich zaproszonych. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy. Obrazy tortur i okaleczania pojawiają się w scenie, w której krew ludzi jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik jak błoto. Bóg dokona zagłady wszystkich mieszkańców ziemi. Żyzna ziemia zostanie zamieniona w pustynię, twierdze będą zniszczone, a ulice spustoszone. To jest bardzo mocna wizja starotestamentalna. która ma nam uświadomić, że wszystkie nasze plany być może zostaną zburzone i są burzone przez Bożą opatrzność, bo tylko Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Wyjaśnienie owych apokaliptycznych obrazów mamy w podsumowaniu. Apokaliptyczne obrazy przyszłości zawarte w Biblii łączą pesymizm i nadzieję, a należą one do wydarzeń, które albo wykraczają poza kres dziejów, albo następują po ich zakończeniu. Czasy ostateczne są przysłowiowym dniem zagłady, dies irae. Dla niewierzących nie ma wówczas jakiejkolwiek nadziei. Wierzący mogą czerpać nadzieję jedynie z heroicznego wytrwania do końca oraz oczekiwać interwencji i wybawienia przez Chrystusa oraz nagrody w niebie. Tak jak to powiedział pewien Paulin, nie będę cytował, bo zaraz będzie fala hejtu, prawda? I w ogóle. Za czasów Noego, w czasie potopu, ci, którzy byli z Bogiem, kiedy przybierało wody, szli do góry, a więc będąc w stanie łaski uświęcającej, zawsze zbliżamy się do Boga. Natomiast ci, którzy odrzucili łaskę Bożą, szli na dno, szli w ciemność. U podstaw biblijnych obrazów końca leżą dwie główne zasady, i to jest bardzo ważne. Jedna podkreśla kosmiczny zasięg wydarzeń. Proroctwa mówiące o czasach ostatecznych nie są opowieściami o pojedynczych bohaterach, lecz o siłach natury i narodach, o potęgach politycznych i duchowych. Wydarzenia czasów ostatecznych rozgrywają się na olbrzymią skalę, co wywiera ogromne wrażenie, ponieważ wiadomo, że rzesze ludzi pędzą ku przerażającej zagładzie. Czy nie jest tak również obecnie, że rzesze ludzi w sposób nieświadomy, bo szatan zawsze wprowadza nas w ciemność, wprowadza nas w mrok, odbiera nam jakby umiejętność korzystania z rozumu, przedstawiając kłamstwo jako prawdę, że wielu ludzi rozpędzonych w owej ciemności nie wie, dokąd zmierza. Nie wie, ponieważ w ciemności nie widać celu, do którego zmierzamy. Nie widać tego, co przed nami. Drugą zasadą jest zasadniczo katastroficzny charakter obrazów końca. Budzą trwogę nie tylko swoją potęgą lub ogromem, trzęsienia ziemi, powodzie, zarazy, najazdy obcych wojsk, siły demoniczne, lecz także szybkością, z jaką niszczą ziemię. Nauka płynąca z wizji końca to zapowiedź nagłego rozprzestrzeniania się zła, nieuchronności Bożego gniewu i sądu nad złem, a także przypomnienie o potrzebie wytrwania, o czym mówi Księga Apokalipsy, rozdział 13, wers 10, oraz konieczności przygotowania się na to, co nastąpi. I tu chciałbym, abyście po zakończeniu naszego filmu, bo to jest nasz kanał, sięgnęli sobie do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 25, który sobie teraz przeczytamy. Jest to krótkie, jedno zdanie Chrystusa. Oto wam przepowiedziałem. A zatem, jako chrześcijanie, jako katolicy, mamy świadomość tego, czytając Ewangelię, że zło będzie rosło w siłę. I co więcej, słownik symboliki biblijnej posługuje się terminami, które dzisiaj mogą chodzić za bardzo mało politycznie poprawne, również wśród duchownych, którzy raczej, tak mi się wydaje, z tego co obserwuję, z jakichś powodów, nie wiem, często z powodów takich, żeby nie straszyć, unikają takich zwrotów jak Boży gniew czy sąd na złem, ale dlaczego mamy mówić i o Bożym gniewie, i o sądzie nad złem? Ponieważ Boży gniew i Boży sąd nad złem jest wyrazem wszechpotęgi Stwórcy. To znaczy Bóg ma władzę nad złem i jest w stanie w sposób ostateczny ocenić zło w znaczeniu zamknąć zło w piekle. Postawić mu granicę. Dlatego powinniśmy mówić o Bożym gniewie, który spada na zło i na tych, którzy świadomie i dobrowolnie czynią zło, na owe siły demoniczne, w których my również czasami możemy uczestniczyć, ponieważ i Bóg, i szatan posługują się ludźmi. Pan Bóg o każdego z nas do końca naszych dni, do ostatnich minut, sekund naszego życia będzie walczył, podsuwając nam ludzi, podsuwając nam pewne wydarzenia z życia, pewne znaki z nieba. co nie oznacza, że ostatecznie nie osądzi z gniewem zła i tych, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucili Jego miłość. I to nie będzie zemsta Pana Boga, że teraz Pan Bóg czeka na koniec świata, aby w końcu, że tak powiem, przyłoić tym, którzy Go obrażali i którzy Go odrzucili. Nie, zło domaga się do potępienia, bo gdyby zło się nie domagało potępienia, to Chrystus nie zostałby potępiony na krzyżu. A teraz uświadommy sobie, ile musielibyśmy cierpieć, jak ogromne bóle znosić, po ludzku niewyobrażalne, gdyby Chrystus naszych grzechów nie wziął na krzyż. Jak bardzo musielibyśmy cierpieć, w sposób niewyobrażalny znosić owe cierpienia, a tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie owych cierpień znosić, które są konsekwencją naszych grzechów. Dlatego, żebyś ty nie musiał znosić owych grzechów, Chrystus wziął je na siebie, dał się ukrzyżować, zapadł nad nim sąd, którego autorem był demon, i jednocześnie Chrystus, wchodząc w ciemność, trzeciego dnia zmartwychwstał, dokonując sądu nad grzechem, złem i każdym mrokiem. To znaczy, Boży gniew i Boży sąd nad złem wyrażają się w tym, że zło nie ma ostatecznego słowa w twoim i moim życiu. Że ostateczne słowo w każdym wydarzeniu duchowym, twoim i moim, należy do Zbawiciela, który trzeciego dnia zmartwychwstał. A zatem to nie śmierć jest na końcu, ale to zmartwychwstanie jest na końcu. I teraz albo zmartwychwstanie do życia wiecznego w niebie, albo zmartwychwstanie do potępienia. Jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga na ziemi, to Pan Bóg nie będzie go zmuszał po śmierci, aby z nim całą wieczność spędził. Bo to byłoby niemiłosierne. Miłosierdzie Boże raczej nie wyraża się w tym, że Pan Bóg będzie zmuszał tych, którzy nie chcą mieć nic z nim wspólnego, aby mieli z nim wspólną całą wieczność. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Zapraszam wam codziennie na godzinę 5 rano na nasz różaniec w łączności z Medjugorje, w którym modlimy się w intencji dziękczynnej za 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorje. Ta intencja zrodziła się w grupie modlitewnej męża Wicki. Wicka wie o naszym różańcu, parafianie, mieszkańcy Medjugorje również o naszym porannym różańcu wiedzą, na którym to różańcu o 5 rano codziennie gromadzi się kilka tysięcy osób. Tutaj przy tym ołtarzyku takim... No to nie jest jakiś profesjonalny ołtarzyk, to jest mój ołtarzyk, ale stał się jakby naszym wspólnym ołtarzem. A zatem widzimy się codziennie o 5 rano na kanale Moc Słabości, na różańcu dziękczynnym oraz odmawiamy parę innych modlitw, między innymi wezwania ku czci świętego Józefa, aby ukryć się w Nazarecie, i czytamy Słowo Boże. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a codziennie o 5 rano na różańcu w łączności z Medjugorje. Cześć, hej, szczęść Boże.